Dobrze, kochani. To tak na luzie. Dzisiaj przygotowałem taki temat. Dobrze. Miałem czas, ponieważ jak byliśmy teraz w Brazylii ostatnio, to o 12 w nocy dowiedziałem się, że mam na drugi dzień o 12 południe głosić kazanie na ślubie Dawida. Co sobie wyobrażacie? O 12 się dowiaduję, że na drugi dzień masz głosić kazanie. Ale jakoś Pan Bóg dopomógł. Także tu miałem więcej czasu, więc przygotowałem się. Chcę zatytułować dzisiejszą usługę Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że często pytamy, dlaczego? Cokolwiek zaczyna się w naszym życiu dziać nie tak, jakbyśmy chcieli, to nasuwa nam się pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego tak jest? I otóż, kochani, ja nieraz jak usługiwałem na ten temat, to pomyślałem i zawsze brałem tak pod uwagę to, że no ja chyba tak nie pytam dlaczego, ale jak analizuję swoje życie, to widzę, że wielokrotnie pytałem właśnie dlaczego. Dlaczego to, dlaczego tak i tak dalej. Uważam, że każdy z nas zadaje sobie pytanie dlaczego. Często pytamy, dlaczego brakuje nam pieniędzy. Często zastanawiamy się, dlaczego mam złą relację z żoną, z mężem. Dlaczego moje dzieci nie chodzą tak, jak powinny chodzić, jako po prostu dzieci chrześcijańskie. Dlaczego też nieraz pytamy, dlaczego choruję, dlaczego jestem chory. Niektórzy nawet zadają sobie pytanie, dlaczego straciłem pracę. Często każdy z nas to doświadczył. Dlaczego? Dlaczego? I wiele innych pytań moglibyśmy zadać, dlaczego, i ciągle pytamy samego siebie, pytamy Boga, pytamy innych, dlaczego. I chcę tutaj z całą stanowczością stwierdzić, że nie na wszystkie nasze pytanie, dlaczego, otrzymamy odpowiedź. W tym momencie, w tym czasie. Chcielibyśmy już wiedzieć, dlaczego. Czasami trzeba czasu. Musi upłynąć czasami nawet wiele lat, żeby otrzymać odpowiedź, dlaczego. Znamy historię Jakuba i wiemy, co się stało z jego synem. Wiemy, że on był cały czas przekonany, że jego syn nie żyje. Znamy tą historię, kiedy wrócili jego synowie i opowiedzieli o tym, że właśnie nie ma ich brata. I on, Józef, znaczy Jakub, cały czas był przekonany, że jego syn Józef nie żyje. Można powiedzieć, został oszukany przez swoich synów. I zastanówmy się, ponieważ Jakub chodził blisko z Bogiem i Bóg mu o tym nie powiedział. I dopiero po pewnym czasie, znamy tą historię, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że on się dowiaduje, że jego syn Józef żyje. I jego syn na jego starość staje się wielkim błogosławieństwem. Zapewnia mu starość wspaniałą. I widzimy tutaj, że ta odpowiedź dopiero przyszła po jakimś czasie. I często jest tak w naszym życiu. Po jakimś czasie dostajemy odpowiedź. Bo kiedy zaczniemy dochodzić, zaczniemy się domyślać, albo czasami jacyś doradcy nam będą doradzać niewłaściwie i nieraz może nam się wydawać, że tej odpowiedzi nie ma. Ja zawsze mówię, zostawmy to pytanie, dlaczego, na półce. Niech to stoi na półce, a przyjdzie czas i Bóg nam da odpowiedź. Chociaż niektóre rzeczy dopiero dowiemy się, jak już pójdziemy z tej ziemi, będziemy u Pana i wtedy będziemy zupełnie w innym wymiarze patrzeć na to wszystko, co się wydarzyło. Teraz patrzymy wymiarem tego, co widzimy, wymiarem naszego rozumu, naszych oczów, nasze uszy, co słyszą, w ogóle całych okoliczności, które są wokół nas. I w ten sposób odbieramy, w ten sposób może, zadając sobie pytanie, znajdujemy swoją odpowiedź. Natomiast prawdziwą Bożą odpowiedź dostaniemy, kiedy będziemy tam już u Pana. Chrystus, kiedy był z uczniami, oni też mieli mnóstwo pytań. Bardzo dużo pytań mieli i wiemy taką historię, że opisana jest, że podchodzą do Chrystusa i mówią, a co z Nim? Pytają o inną osobę. A co z Nim będzie? A co z Nim? Co Jezus odpowiedział? A co ci do tego? A co wam do tego? Często właśnie podchodzimy, zobaczmy, oni byli blisko Chrystusa. Chrystus im tak wiele mówił. Oni nie rozumieli istotę Golgoty. Zobaczmy, Chrystus mówił o Golgocie. Tak wiele po prostu ich przygotowywał. Ale mimo wszystko nie zrozumieli. Dalej były pytania, dlaczego ma się tak stać? Różne mieli wątpliwości. Widzimy, co się dzieje w wyniku tego, że mieli te wątpliwości, dlatego że pytali, dlaczego tak się wydarzyło. Zobaczmy, co się stało. Oni są w rozproszeniu. Każdy wraca do swego zawodu i w tej sytuacji po prostu tak jakby, może nie, że zapomnieli o Chrystusie, ale przeżywają taką wewnętrzną tragedię. Dlatego, że nie mieli odpowiedzi, kiedy byli z Chrystusem. Nie dlatego, że oni nie chcieli tego zrozumieć. Oni chcieli, oni pytali, rozmawiali. Wiele razy widzimy tutaj, podchodzili swoim rozumem. Chcieli budować, kiedy byli na górze przemienienia, chcieli po prostu tam już mieć swoje królestwo. Oni, królestwo, o którym Jezus mówił, oni sobie przygotowywali swoim rozumem, swoją wyobraźnią. A Chrystus często, nawet jest jedno takie stwierdzenie, kiedy on im tłumaczył, mówi, nie pojmujecie. Nie pojmujecie. Czasami borykamy się z różnymi problemami i mi się wydaje, że również to dotyczy nas, że nie pojmujemy, nie rozumiemy, dlaczego tak się wydarza, dlaczego tak jest. Dlatego, że Bóg ma swój plan dla każdego z nas. Możemy pytać, dlaczego w życiu mego brata, mojej siostry jest tak, a u mnie jest tak. Też jest pytanie, dlaczego? Czasami możemy sobie porównywać, no dobrze, ja się udzielam dla Boga, ja tak wiele robię, ja daję dziesięcinę, ja to robię i tamto, a ten tyle, co ja, nie robi. I znowu jest pytanie, a dlaczego jemu się tak dobrze powodzi, a mnie nie? Zobaczmy, jak wiele pytań mamy, może nie powie każdego dnia, ale w różnych sytuacjach zaczynamy pytać, dlaczego. Mi się wydaje, że niebezpieczną rzeczą jest, kiedy my porównujemy się do drugich ludzi. Tu jest niebezpieczeństwo dla nas. I myślę, to, że my zapytamy Pana Boga, dlaczego, to nie jest źle. Przecież to jest nasz Ojciec. Mamy prawo powiedzieć to, co czujemy. To tak jak rodzic chce mieć bliską relację z swoimi dziećmi i chce, żeby one były szczerze jemu mówiły. Jeżeli nie będą mówić, to będą się zamykać w sobie i to później przyniesie owoce takiego oddalenia od swoich rodziców. Dlatego Bóg nie chce, abyśmy się oddalali, abyśmy z tym pytaniem zostawali sami sobą i diabeł wtedy wykorzystuje. Wtedy podaje różne myśli, wtedy chce nas zwieść. Właśnie w tych sytuacjach, kiedy pytamy dlaczego, diabeł najczęściej, to tak jak świat, najczęściej podchodzi do nas. To tak jak świat widzimy, pytają, dlaczego są wojny, dlaczego tyle nieszczęścia, dlaczego to czy tamto się wydarza. Zobaczmy, jak ten świat po prostu, można powiedzieć, w jaki sposób podchodzi do Boga. I teraz co się dzieje? I my patrzymy z boku, my mamy odpowiedź. Bo Biblia mówi, dlaczego tak w świecie jest. Ale ludzie tego świata nie rozumieją. Oni rozumowo podchodzą i mówią, dlaczego tyle dzieci ginie? Dlaczego tyle nieszczęścia? Dlaczego? 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 Ale my to rozumiemy, dlaczego tak jest, bo my znamy Słowo Boże. I tak samo w naszej sytuacji czasami pytamy dlaczego, a nie znajdujemy odpowiedzi, bo brak nam jest poznania. Brak nam jest poznania. Po prostu w tych trudnych sytuacjach, okolicznościach nie przychodzimy do Boga szczerze i z Nim rozmawiamy tak szczerze. Tak jak mówię, Panie, co powiedział Piotr do Jezusa? On dużo mu nie mówił, kiedy się zaparł. On powiedział, Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. Zobaczmy, jaka to wymowa. Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. Ja nie wiem, czy masz taką modlitwę. Ja nieraz właśnie w takich sytuacjach swego życia, kiedy były różne okoliczności, trudności, w podobny sposób ta lekcja Piotra mnie nauczyła. I też mówiłem, Panie, Ty wiesz, Ty znasz moje serce. Przed Tobą nikt Cię nie ukryje, Ty wiesz. I to w jakiś sposób dawało mi odpowiedź. Nie pozostawiało żalu. Nie pozostawiało w jakiś sposób w sercu niepokoju czy braku odpowiedzi, ale to stwarzało to, że po prostu godziłem się z wolą Bożą i przychodził czas, kiedy mogłem mieć odpowiedź. Czasami, kiedy borykamy się z problemami, chcielibyśmy znaleźć odpowiedź na wszystkie te problemy, które powstają. Ale ktoś kiedyś powiedział, że żeby znać pełnię, po prostu mieć pełne zrozumienie na wszystko, co wydarza się w naszym życiu, to jest tak, jakby przelewał z oceanu, czerpał łyżeczką czy tam wiaderkiem wodę. Ile tej wody możesz naczerpać? Potężny ocean, potężna masa wody. Ile możesz takim wiaderkiem tej wody naczerpać? Ile? Całego oceanu? Nie. I tak samo jest właśnie z naszym poznaniem. Tak samo jest, jeżeli chodzi o nasze życie, to, co nas spotyka, te trudności, problemy. Nie zrozumiemy. To jest jak ocean. Nie myślę, że można oprzeć się na jakimś wersecie Słowa Bożego i znaleźć odpowiedź o tym, co ja mówię, ale powiem wam szczerze, to będzie tylko skrajna odpowiedź. To będzie tylko połowiczna odpowiedź. Cała pełnia Słowa Bożego to jest to, że Bóg nam objawia to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 2 rozdziale, a w 12 werset pisze tak. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Myślę, że sensem tego jest nie tylko to, że otrzymaliśmy Ducha Bożego, aby poznać Boga, ale również jesteśmy obdarzeni tą łaską, ażeby wiedzieć tyle, ile nam jest potrzebne do naszego życia. Dlatego też Bóg ustanowił swój Kościół i w Kościele dał nauczycieli. Dlatego mamy przywódców duchowych, o których mówi Słowo Boże, którzy w jakiś sposób dowartościowują nas poprzez wiedzę, którą otrzymują. Jak wiele razy, kiedy słuchamy kazania, ile razy ja nieraz pamiętam, słuchając kazania kogoś młodego, kogoś, który jeszcze może nie ma tyle doświadczenia w usłudze, przykładowo co ja, a ja słucham i tak jakby odkrywa on dla mnie pewne rzeczy, o których nie wiedziałem, które dla mnie są nowe. I wszystko polega na naszej otwartości, czy jesteśmy, czy może już uważamy, że wszystko wiemy, już wszystko wiemy. I tutaj właśnie jest ta zguba. My po prostu w naszym procesie dojrzewania, dochodzenia do doskonałości. W tym procesie przyswajamy sobie, na poszczególnych etapach naszego życia, przyswajamy sobie właśnie to poznanie. Ja pamiętam nieraz rozmowy z niektórymi braćmi, gdzie spieraliśmy się o coś i oni mnie przekonywali po prostu w jakimś temacie. I mocno opiera się na tutaj Biblia pisze to, pastorze, ale tutaj tak napisane. Jestem mocno przekonany, jeszcze dodają, Pan mi objawił. I mija pół roku, rok i kiedy już zapomniał, co mówił i kiedy człowiek pamięta takie rozmowy, wiecie, jak ktoś komu zarzuca, to takie rzeczy zostają w pamięci. I pamiętam nieraz takie miałem doświadczenie po roku czasu, kiedy ten człowiek już dojrzał, już wiele rzeczy zrozumiał, wiele rzeczy sam przeszedł przez te rzeczy. I po jakimś, właśnie mówię, po roku czasu, kiedy rozmawiam, widzę, mówi odwrotnie. To, co przedtem mnie przekonywał, to teraz mówi to, czym ja go przekonywałem. I mówi, o, jeszcze Pan mi objawił. I teraz co się dzieje? A kiedy próbuję nieraz, bo już miałem kilka razy takie sytuacje, i kiedy próbuję mu przypomnieć, słuchaj, pamiętasz tą rozmowę? O, gdzie? Nie pamięta, już się nie pamięta. Wiecie, takich rzeczy się nieraz człowiek, może nie, że nie chce pamiętać, ale może i naprawdę nie pamięta, bo to musi Duch Święty przypomnieć. Więc, kochani, jeżeli chodzi o dalej, chciałbym kontynuować oprę też na pewnym, bym powiedział, na pewnym doświadczeniu. Kiedy przychodziły problemy i kiedy zadawałem sobie to pytanie, dlaczego to czy tamto, wiecie, że wtedy najwięcej dostęp ma diabeł. Pamiętajmy, kiedy będziesz pytał dlaczego, wtedy dajesz możliwość dla diabła, aby on cię zaatakował, aby on przebrał kontrolę nad tobą. Bo on się będzie powoływał na Słowo Boże i będzie ci dawał takie myśli, to co powiedziałem na początku, że będzie się zastanawiał, dlaczego mnie to spotkało, a nie tamtego. Prędzej tamten powinien to mieć, bo ja jestem inny. I otóż, kochani, wtedy właśnie, w takich sytuacjach, diabeł przychodzi. Patrzmy na relację Chrystusa i uczniów. Kiedy przychodził diabeł? Wtedy, kiedy oni mieli wątpliwości. Wtedy, kiedy oni się zastanawiali, może zadawali sobie pytanie. I dlatego też Chrystus gromi diabła. Nie? Kiedy Piotr zaczyna mówić, to on co powiedział? Idź precz, szatanie, ode mnie. Także widzimy, że te myśli Piotr miał od kogo? Od diabła. Diabeł chce dać nam różne myśli, aby, wiadomo, aby nas wieść. Ale też chce w jakiś sposób po prostu mieć nad nami kontrolę, aby znowu, kiedy następne doświadczenie przyjdzie, następny problem się pojawi, żeby to rosło jak taka góra przed nami. Jak niektórzy mówią, stoi góra przede mną, nie wiem co dalej. I otóż, kochani, albo niektórzy mówią, no stoję już nad przepaścią, już dalej nie da rady iść. Więc chcę powiedzieć z doświadczenia, że w takich sytuacjach najczęściej właśnie diabeł atakował wtedy, kiedy miałem wątpliwości, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało. A zapominamy o tym, kiedy w jednym z listów jest napisane, że my różnego rodzaju doświadczenia przechodzimy. Czy Chrystus nie przechodził, czy uczniowie nie przechodzili? Czy sam Paweł, który daje naukę dla Kościoła w swoich listach, czy on nie mówi o kolcu, którego nie mógł wyciągnąć? Kolec, drzazga, jakaś coś, co było związane z jego zdrowiem. I do dzisiaj bibliści zastanawiają się, czym, jaki kolec. Jedni mówią, że podobno, że wzrok stracił, drudzy mówią o innym kolcu, o dolegliwościach swego ciała w innej postaci, więc do dzisiaj trudno dojść, ale coś było, coś, co on nie chciał, żeby było w jego życiu. I zobaczmy, on się zgadza z wolą Bożą. On się zgadza z wolą Bożą. I dlatego też to nie znaczy, że mamy z wszystkim się zgodzić, bo znowu może powstać taka doktryna, takie przekonanie, cokolwiek się wydarzy, jak się, to ja się zgadzam. O, taka wola Boża, o, taka wola Boża. Co to za życie? To diabeł będzie chciał, żebyśmy byli w takim przekonaniu. Dlatego mamy ten autorytet, aby się przeciwstawić, aby dać mu odpór. I dalej, kiedy widzimy, że sytuacja się nie zmienia, rozpoznawać wolę Bożą, czy jest to wola Boża, czy jest to doświadczenie, czy też jakaś konsekwencja, którą ponoszę z uwagi na grzech, z uwagi na moje złe decyzje. To są pewne konsekwencje, gdzie nie możemy mówić, że to jest doświadczenie. W jednym z tłumaczeń jest napisane, że Jezus do nich mówił, nie pojmujecie. W innym jest napisane, nie rozumiecie. I rzeczywiście, tak jak mówię, uczniowie, którzy byli blisko Pana, wiele rzeczy nie rozumieli. Wiele rzeczy nie rozumieli. Ale kiedy Pan odszedł i otrzymali Ducha Świętego, zobaczmy, jak ich poznanie. Oni już nie mieli żadnych wątpliwości. Oni już byli przekonani. Czyli inny etap ich posługi. Chociaż byli z Chrystusem, chociaż On ich wysyłał. Zobaczmy, są wysłani do czynienia cudów. Idą i cuda im towarzyszą. Przychodzą znowu do Chrystusa. On ich znowu wysyła. I zobaczmy, w tym wszystkim jest ich służba, jest ich posługa, ale później następuje kolejny etap, kiedy już otrzymują większe poznanie, kiedy dary Ducha Świętego zaczynają w nich działać. Po Pięćdziesiątnicy, po Jeruzalem, widzimy, że w tym czasie już to są inni ludzie. I tak samo jest w naszym życiu, jak patrzymy każdy na swoje początki. Jak patrzymy, ja pamiętam, nawet tutaj w historii naszego zboru mieliśmy takie ciekawe doświadczenie. A Norbert chyba z tych początkowych jest, kto tutaj jeszcze, jak na początku, jak mieliśmy w jednym zborze, wynajmowaliśmy kościół, była nas mała grupka, ich było trochę więcej i tam rentowaliśmy. I ktoś podpowiedział, że tutaj jest tyle tych demonów w kościele, że trzeba je powyganiać. Nie będziemy się rozwijać. I to ktoś z liderów kościoła mówi, pastorze, my się nie rozwiniemy. Tutaj tyle demonów. Mówi, ja to widzę, czuję, związany kościół jest, pastor dopiero przyjechał, oni 3 lata i kościół się nie rozwija. Mówi, 3 lata, 15 ludzi, żadnego rozwoju. Trzeba te demony z tego kościoła powyganiać. I teraz, wiecie, ja w to uwierzyłem. Wiecie, co myśmy zrobili? Najpierw zaczęliśmy z sali głównej. Norbert, nie wie, czy pamiętasz, bo ty już byłeś chyba w tym czasie, czy jeszcze przed... Tak. I w sali głównej wypędzaliśmy demony. Wszyscy okna otwieraliśmy, precz szatanie, drzwi otwieraliśmy, precz szatanie. I tam był basement. Zeszliśmy do basementu. Tam było też i baptysterium, wyszliśmy do baptysterium. Każde pomieszczenie, wiecie, jak to są w takim budynku różne takie, tam gdzie magazynki, tam nawet nieraz takie małe, jakieś tam dziuple, jak to się mówi, otwieraliśmy i zaglądali i krzyczeliśmy się, wiecie. Ja pierwszy, a oni za mną, wiesz, i cała armia bojowników. I krzyczeliśmy, bo nikogo nie było, tylko sami byliśmy, mogliśmy krzyczeć. I wypędzaliśmy demony. Do basementu zeszliśmy, do kuchni weszliśmy, do ubikacji chodziliśmy. Wszędzie precz szatanie, drzwi, okna otwieraliśmy, idź szatanie, nie ma się. I tak czuliśmy się lepiej, o będzie, wiecie, i przyszliśmy na następne nabożeństwo. To w tygodniu to było tak, że umówiliśmy się któregoś dnia w tygodniu, także w niedzielę może niektórzy zapomnieli, co robili w tygodniu, ale tak jak było, tak samo jest. Demony nie wyszły, może i wyszły, ale nie wyszły. Myślę, że było to same, nic się nie zmieniło. Bo jeżeli rzeczywiście my byśmy z tych pomieszczeń demony powypędzali, to by była inna atmosfera. Może by jakieś dary Ducha Świętego objawiały się. Ale co o tym mówię? Mówię o tym, że czasami właśnie w tym poznaniu naszym, ja mówię dalej o poznaniu, że musimy mieć to właściwe poznanie. Wtedy nie będziemy pytać dlaczego. albo zapytamy i zrozumiemy, że taka jest wola Boża. I brak było poznania, iśmy robili z mocnym przekonaniem. Z mocnym przekonaniem. Więc ja myślę, że po jakimś czasie nabywamy doświadczenia. Po jakimś czasie Chrystus do nas by chyba to same powiedział, tak jak powiedział do uczniów: nie rozumiecie, co robicie. Nie rozumiecie. I często te słowa Chrystusa są do nas skierowane, że czasami nie rozumiemy, czasami brak jest nam poznania. Więc musimy wzrastać w poznaniu, musimy otwierać się na poznanie. Teraz zacytuję, o właśnie, na okolicznościach chcę mówić. Przyszli raz do Chrystusa i mówią: nie mamy chleba. Czyli oni patrzyli, że rzeczywiście zabrakło. Czy oni skłamali? Nie, prawdę powiedzieli, że nie mamy chleba. Ale oni zapomnieli o tym, że Chrystus jest z nimi. Oni zapomnieli, że tam, gdzie Chrystus był, to wszystko się, można by powiedzieć, w jaki sposób to zaopatrzenie było. Jak on czynił cuda na weselu, czy zamienił po prostu rybki. Zobaczmy, po prostu i oni mając już doświadczenie, mimo wszystko, widząc, że Chrystus wchodzi w tej mocy Bożej, zapominali. Mimo że byli blisko z Nim, mimo że widzieli i zapominali. I dlatego on często do nich mówił: nie rozumiecie. Albo tak jak w tym przypadku mówią: nie mamy chleba. Po prostu oni patrzyli na okoliczności, a nie mieli tej ufności, tej wiary, że nawet jak nie ma chleba, ale jest z nami Pan i On nas zaopatrzy. To jest wspaniale właśnie mieć taką ufność, mieć taką wiarę, że Pan nas zaopatrzy. Chciałbym jeszcze zacytować z Księgi Izajasza właśnie w takich trudnych sytuacjach. Sytuacjach, kiedy, tak jak mówię, mamy pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się wydarza wokół mnie? Dlaczego taka sytuacja jest? W Księdze Izajasza, 41 rozdział, 10 werset. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Już Izajasz to doświadcza. Doświadcza to, że Bóg daje pocieszenie, że Bóg nie zostawia, że Bóg mówi: nie lękaj się, bo jestem z tobą. To jest właśnie coś wspaniałego. Świadomość, że Bóg jest z nami. I ta świadomość, ja pamiętam nieraz jakieś doświadczenie było i w tym momencie po prostu było to doświadczenie, gdzie, tak jak mówię, i pytanie było, dlaczego, ale Duch Święty przypominał na przykład w stosunku do wychowania dzieci, nie? I jak to chłopcy dorastali, ciągnął i świat. W tej chwili mamy tutaj młodzieżowe, de branche, że młodzież może się rozwijać. W tamtych czasach cała młodzież to było na moich dwóch synów. I więc w związku z tym był to problem. Skończyło się nabożeństwo, nie miałem nawet z kim porozmawiać. I wtedy to był to trudny okres dla nas. I wiecie co? W takich trudnych sytuacjach, kiedy oni zaczęli zaglądać na świat, wiecie co? W takich sytuacjach Duch Święty przypominał mi obietnice, które mieliśmy co do naszych dzieci. Obietnice. I wtedy, kiedy, tak jak mówię, było ciężko nam, jako rodzicom, w tym momencie Duch Święty przypominał te obietnice, kiedy były słowa prorocze do nich, do nas, że oni będą z Bogiem. Więc te obietnice dawały nam sił. I chociaż okoliczności były bardzo trudne, ale obietnice trzymały nas. Ja to pamiętam i tego nie zapomnę. Obietnice nas trzymały. Dlaczego o tym mówię? Bo ja przez to przeszedłem. Jeżeli będziesz miał trudności, pamiętaj o tych obietnicach. To może być słowo, które w sercu twoim zamieszkało. To słowo, to jest ta obietnica. Trzymaj się obietnicy, że tak Pan mówi. Lub miałeś jakieś słowo prorocze, czy sen, czy ktoś do ciebie przekazywał proroctwo. I trzymaj się tego, bo to ci da siły przezwyciężyć. Bo gdybyśmy tego nie mieli, gdybyśmy nie mieli obietnic, byłoby bardzo ciężko. Ponieważ okoliczności często są tragiczne. Trzymajcie się, bracia i siostry, mówię wam szczerze, tych obietnic Pana. I tutaj Izajasz pisze, nie bój się. Właśnie w tych trudnościach, które przychodzisz. Te okoliczności, co stoją przed tobą. Nie bój się, ja jestem z tobą. Halleluja. Może nie masz jakichś słów proroczych, może nikt do ciebie nie prorokował, ale popatrz na twoje życie. Kiedyś nie znałeś Boga, byłeś daleko od Boga, może byłeś tylko religijnym człowiekiem, ale później, kiedy Duch Święty wstąpił w tobie i zmienił twoje życie, stałeś się nowym stworzeniem, jesteś na nowo narodzony. To jest znakiem od Boga. To jest to, co cię powinno trzymać. Dlatego Słowo Boże dzisiaj mówi, nie bój się, bo ja z tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Dam ci pomoc. Co tą pomocą jest? No Duch Święty, którego dostaliśmy, Jego Słowo. Dam ci pomoc. Może być brat, siostra, który w trudnych sytuacjach ci pomoże. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Tak mówi Pan. To jest dla nas to słowo obietnicy. Nie bój się, jestem z tobą. Nie lękaj się. I jeszcze Psalm 73, rozdział, werset 28. Jak można zrozumieć takie słowo? Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu. Wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. Jak można powiedzieć, mnie zaś dobrze jest być blisko Pana? I kiedy patrzymy na życie psalmisty Dawida i widzimy, że jego życie to też pewna tragedia. Wiemy, co on przeżywał. Ile niebezpieczeństwa było w jego życiu, jeżeli chodzi o Dawida. Jak był narażony na niebezpieczeństwo. Ale zobaczmy, on stwierdza, że nie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie. I to jest dla nas ta wskazówka, że nasze schronienie jest w Panu. Nasze schronienie jest w Panu. I właśnie w tych trudnych sytuacjach, gdzie zadaję sobie pytanie, dlaczego, dzisiaj zapamiętaj, że mamy schronienie w naszym Panu. Że On jest cudowny. Halleluja. On jest naprawdę wspaniały. Także kiedy jesteśmy w Brazylii i słyszymy ich świadectwa i powiem wam szczerze, to nas dowartościowuje, bo widzimy, że ta realność tego słowa jest tam wśród tych ludzi biednych, gdzie patrzymy naprawdę, oni biedni, kiedy odwiedzamy ich w domu. Żyją w takich, jak to mówimy, z desek zbitych domach. Wiecie, że oni są szczęśliwi? Że oni są szczęśliwi? Ja rozmawiałem z naszym Dawidem teraz, bo on czeka, żeby jego żona dostała wizę. I tą dziewczynkę znamy, ona miała, ile ona miała? 6 lat, kiedy pierwszy raz ją odwiedziliśmy, nie? Ja mówię, Juliana, czy ty pamiętasz, kiedy pierwszy raz w twoim domu byliśmy? Ona mówi, tak, pamiętam, miałam 6 lat. I wyobraźcie sobie, w tak biednej rodzinie, to nie, że ja tu o niej źle mówię, bo my ją przyjmujemy jako bogatą w Panu dziewczynę, znaczy chrześcijankę, ale ci, co chodziliście, to tam widzieliście, w tak biednej chatynie, ale pastor o niej wydał bardzo dobrą opinię. Jest naprawdę wierzącą osobą. I kiedy z Dawidem rozmawiałem, i go pocieszam, bo on mówi, no musiał sobie, bo już bilet miał wykupiony, wracać z nią miał, ale okazało się, że muszą jeszcze czekać. I ja mówię, to co, załamany jesteś? A on mówi, bardzo, mówi, bo chciałbym już żoną być w Toronto. Ale mówię, Bogu dziękuję, że dał mi żonę mocniejszą ode mnie. I to tak fajnie powiedział, że wiecie, i to tak, ja sobie zaraz zobrazowałem, przypomniałem sobie, z jak biednej rodziny pochodzi i mimo wszystko ona miała ufność w Panu, głęboką ufność w Panu, bo nawet wiele świadectw, o których o niej słyszeliśmy, że zobaczcie, nieważne jest, bo my czasami odbieramy nasze chrześcijaństwo na poziomie materialnym. My kiedy patrzymy bogatych chrześcijan, tych telewizyjnych, którzy mówią to prosperity, to wydaje nam się, że chcielibyśmy takiego chrześcijaństwa. I często to nam burzy naszą radość z tego, co mamy. Dlatego też, jeżeli Bóg nas ustanowił w takim standardzie życia, dziękujmy za to, co mamy, bo inni tego nie mają. I dlatego nie zadajmy pytania, dlaczego chrześcijanie innym się lepiej powodzi, nie? Są bogaci, bardzo bogaci. Nie pytajmy. Moglibyśmy zapytać, przecież dlaczego my? A co my gorsi? My te... I otóż znowu zadamy sobie pytanie. Dziękujmy za to, co mamy. Dopiero kiedy pojedziesz i zobaczysz, jak tam chrześcijanie żyją, w jakich warunkach, i to są naprawdę szczerzy chrześcijanie, z którymi rozmawiamy, tak kochający Boga. I mimo, przecież oni też pracują i to ciężko, są bardziej spracowani jak my. Tam ci, którzy na rolach pracują ciężko w lesie, to bardzo ciężko pracują. I tyle, co my nie mają. Tyle, co my nie mają. Ale jak oni Boga wielbią, jak oni się radują w Panu, kiedy jesteśmy na ich społecznościach. Dlatego te pytania również w tej dziedzinie, tutaj poruszyłem tą dziedzinę materialną, no to już jest też taka dziedzina, na którą moglibyśmy się zastanowić i też zadawać pytania właśnie dlaczego, tak jak zacząłem tutaj, brak mi jest pieniędzy. Czasami jest przyczyna gdzieś, dlatego że Bóg daje nam pieniądze, źle nimi zarządzamy. Albo dlaczego mam złą relację. Od kogo relacja zależy? Od nas. Od nas. Nikt mnie nie przywitał, nikt mi ręki nie podał, nikt się nie uśmiechnął. Czuję się taki zagubiony. Kochani, jeżeli byśmy tak podchodzili w naszym chrześcijaństwie, to daleko nie zajdziemy. Ja też mógłbym nieraz zapytać, dlaczego pomogłem temu, poświęcałem czas, nieraz do 12, do 1 w nocy usługiwałem dla kogoś swoim czasem i później ktoś napięcie się odwrócił jeszcze tam gdzieś do kogoś skomentował czy i tak dalej. Żal, mógłby być żal, mógłby być wiele, ale nauczyłem się, że to nie ma sensu. Będę żył w goryczy, będę żył w czymś, co nie da mi radości, co mi nie da radości. To mnie tylko zdołuje. I tak nie zmienię tego człowieka. Zmienisz? Nie, siebie możemy zmienić. Dlatego zmieńmy się, zmieniajmy siebie. I tych pytań będzie coraz mniej. Tych pytań będzie coraz mniej. Dlatego uczniowie, kiedy siebie zmienili, i to widzimy w Dziejach Apostolskich, co się zaczęło dziać. Pan zaczął się przyznawać do nich. Więc musieli przejść ten okres po prostu poznawania, aż kiedy poznać, zostało im to objawione i zaczęli chodzić w tej Bożej obecności. Jeszcze raz ten werset. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem schronienie. Jeżeli mamy w Panu schronienie, też się nie lękamy. To jest prawda. To jest prawda. Także powstańmy, aby Panu oddać chwałę. Aby Panu oddać chwałę. W Nim jest nasze schronienie, bracia i siostry. W Nim jest nasze schronienie. Także mam nadzieję, że będziemy coraz mniej pytać, zadawali dlaczego. Jeszcze raz chcę tylko powiedzieć. Czasami dostaniemy odpowiedź od razu, dlaczego tak jest. Czasami musimy czekać i trzeci wymiar, czasami będzie tak, że dopiero tam u Pana dostaniemy odpowiedź. Zgadzacie się ze mną? Jeszcze raz mówię. Czasami od razu dostaniemy odpowiedź. Pan od razu odpowiada. Czasami musimy czekać. Bóg mógł objawić dla Jakuba, że jego syn żyje. Ale Bóg mu nie objawił. Kazał mu czekać. Dopiero w starości zobaczył, że jego syn żyje. Bóg mu mógł objawić, ale Bóg mu nie objawił. Bo później Józef stał się błogosławieństwem dla Jakuba. I tak samo ty. Bóg może teraz dla mnie i dla ciebie nie objawia, ale przyjdzie czas, że objawi. Bądźmy cierpliwi. I trzeci wymiar, jeszcze raz mówię o niektórych rzeczach. Odpowiedź dostaniemy, kiedy będziemy z Panem. I wtedy. Bo jeżeli my nie weźmiemy tego trzeciego wymiaru, to będziemy się męczyć. Będziemy się męczyć i będziemy ciągle pytać dlaczego. Dlaczego? 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 Będziemy ciągle żyć z tym pytaniem. Dlaczego? Nie pytajmy dlaczego. Tylko znajdźmy schronienie w naszym Panu. Halleluja. On tu jest. Skońmy nasze głowy. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, niech podniesie rękę, a podniesione ręce są znakiem, że potrzebujemy naszego Pana. Kto jeszcze potrzebuje, podnieście ręce i wołajmy do Pana. Panie, widzisz zniesione nasze ręce. Każdy z nas potrzebuje Ciebie. Potrzebujemy tego schronienia. Panie, my nie chcemy pytać dlaczego i żyć w gnuśności, żyć w takim stanie załamania, depresji, stanie niezadowolenia, ale chcemy, Boże kochany, przede wszystkim za wszystko Ci dziękować, nawet kiedy przechodzimy przez doświadczenia, nawet cokolwiek nas spotyka, Panie. My chcemy, Boże kochany, poznawać Twoją wolę, Panie, aby rozróżnić to, przez co Ty nas przeprowadzasz, a to, co jest konsekwencją naszych decyzji. Dlatego daj nam poznanie, Panie, abyśmy wzrastali w poznaniu, Panie. O to Ciebie prosimy. Dziękujemy Tobie za ten czas, za wspaniały czas z Tobą, Panie, bo Ty nas uczysz przez Twojego Świętego Ducha. Chwała Ci i dzięki. Amen. Amen.